not traveling to areas affected by
the virus. My hospital is in critical condition.
Yes, station, system, study.
Rząd PiS-u chce wprowadzić bony żywnościowe, aby pomóc restauratorom. O tym i innych pomysłach rządzących na uzdrowienie polskiej gospodarki dziś widź pod prąd na żywo. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy o nowych pomysłach Mateusza Morawieckiego i rządzących, o tym, jak uzdrowić polską gospodarkę, jak poradzić na ten kryzys, który się zbliża w związku z lockdownem, bo mamy kolejny lockdown, o czym już rozmawialiśmy z Andrzejem Sośnierzem, ale lockdown zaczyna się jutro, 20 marca, więc można powiedzieć, że jesteśmy dzień przed tym lockdownem. I Twój komentarz, Czarek, Cezary, jak to wpłynie według Ciebie na sytuację gospodarczą w Polsce?
No tak samo jak poprzednie, tylko pewnie jeszcze mocniej, bo no już to kolejny długi okres, kiedy pewne firmy nie będą mogły działać w ogóle, a inne w bardzo ograniczonym zakresie. Także no już wielu ludzi sprzedaje bankrutujące biznesy. No będzie tego na pewno teraz dużo więcej. No jakiś tam czas można przetrzymać, jakoś przetrwać, ale no są granice. Także tu na pewno będzie spore uderzenie, szczególnie, że wygląda, iż ta, jak to się mówi, trzecia fala będzie wyższa niż ta druga z listopada. Już dochodzimy do tych poziomów, a to no, jesteśmy cały czas we wzroście, więc możliwe, że ten lockdown będzie jeszcze dłuższy. Już się zapowiada, że może być ostrzejszy, że może będzie zakaz przemieszczania i tym podobne rzeczy, co już całkiem uderzy w gospodarkę. Także no, tu nie ma dobrych prognoz dla wielu gałęzi gospodarki. No może internet, tylko wszyscy działający w internecie będą mieli jakieś większe pole do popisu.
Mhm. Tutaj rząd w związku z lockdownem wpadł na pomysł wprowadzenia bonu żywnościowego i o tym dzisiaj chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, zapraszam na krótki wycinek z wypowiedzi z naszego ostatniego programu Andrzeja Sośnierza. Jaki efekt by dała prawdziwa walka z koronawirusem? Zapraszam na ten materiał.
To, co daje prawdziwy efekt, to aktywna walka z wirusem poprzez wywiady epidemiczne i intensywne testowanie tych, których ten wywiad epidemiologiczny do tego zakwalifikuje. Tak się udało w miarę trzymać się na uwięzi epidemii choćby w Finlandii. I należałoby przy takim rozpanoszeniu się epidemii testować każdego, który chce. Cieszylibyśmy się z tego, bo mielibyśmy większą wiedzę i właśnie ci, którzy są odporni, nie zgłaszaliby się przynajmniej na razie. Potem można byłoby wzmocnić ich odporność lub przypomnieć tą odporność po pewnym czasie, ale najpierw zaszczepić tych, którzy są nieodporni, bo to zdecydowanie powiększyłoby grupę odpornych. No ale dlaczego z takim uporem nie korzysta się z takich uwag? Naprawdę nie rozumiem, bo...
To był komentarz Andrzeja Sośnierza, a teraz porozmawiamy o wprowadzeniu bonu żywnościowego, bo to jest nowy, genialny pomysł rządzących w Polsce. O tej sprawie pisze RMF FM. Rząd myśli o wprowadzeniu tak zwanego bonu żywnościowego, który miałby pomóc branży gastronomicznej, ustali reporterzy RMF FM. Rząd rozważa zaoferowanie polskim przedsiębiorcom, by kupowali bony żywnościowe pracownikom. Na przykład w wysokości 100 zł rząd dokładałby od siebie też pewną kwotę, na przykład drugie tyle. Szefowie mogliby więc kupić swoim pracownikom bony na przykład 100-złotowe, które miałyby wartość 200-300 zł. Każdy posiadacz bonu żywnościowego, podobnie jak w przypadku bonu turystycznego, mógłby wykorzystać kupon w dowolnej restauracji. I tą sprawę relacjonuje RMF FM, które napisało o niej jako pierwsze. I Cezary, jak oceniasz pomysł bonu żywnościowego Czy to nie kojarzy się z poprzednim ustrojem trochę?
Te kartki na żywność teraz, tak?
Tak,
będziemy
tak to
mieć.
Wygląda trochę.
Rozumiem jakąś tam ideę, tak, że tu no, ludzie pieniądze no to może wydają na zamawianie zakupów do domu, a bony by musieli korzystać w restauracji, więc jak dostaną bon, no to zamówią powiedzmy jedzenie na wynos z restauracji, bo nie będzie innej możliwości, a szkoda, żeby przepadł, więc tak troszkę więcej do tych restauratorów by mogło trafić. No tak brzmi to z wierzchu ładnie, ale no ja pytam, pracodawcy mieliby kupować te bony, no ale ci przedsiębiorcy już ledwo żyją i teraz mają jeszcze kupować dodatkowo bony na jedzenie dla swoich pracowników, rozumiem. Czy nie wiem, czy teraz część wypłaty zamienią na bony do restauracji, no ale to nie wiem, czy to zachwyci kogokolwiek z pracujących, bo jednak... No, każdy by chciał te swoje pieniądze, które i tak mu w dużej mierze się zabiera, no, móc jednak wydać tak, jak chce. Jak ktoś chce zamówić jedzenie, proszę bardzo, no, a jak ktoś woli kupować w sklepie, no to jego wybór. I tu nie chciałbym, żeby państwo coś narzucało, także myślę, że rząd po prostu nie ma planu, tylko już tak głośno restauratorzy protestują i inni przedsiębiorcy, no, że próbuje coś tam pokazać, że niby coś robi. A myślę, że no, to jest tylko takie doraźne łatanie i to długo po czasie, bo dlaczego dopiero teraz, przy tym już no, rok mamy tego lockdownu, teraz się myśli o restauratorach, których no, praktycznie najbardziej to dotyka, no jeszcze parę innych branż pominiętych, no artyści tak ponoć dostali, przynajmniej niektórzy spore pieniądze, a restauratorzy akurat nie. Także no, myślę, że to takie łatanie i to sporej rany plastrami, no pewnie tam coś niektórym pomoże, ale nie sądzę, że wiele. Myślę, że zamiast skupiać się rząd na tym, co komu dać, co komu dopłacić, to dużo łatwiejsze byłoby, żeby przestał zabierać. I bilans byłby lepszy z tego, zamiast zabrać komuś te 300 zł i potem przeznaczyć na bony i jeszcze opłacić system przyznawania tych bonów i kontroli i nie wiadomo co jeszcze, no to mógłby nie zabierać tych 300 zł i tam no, część by sobie wydała na restaurację, a część restauratorów, którzy by na przykład mieli ulgi podatkowe, czy zwolnienie z podatku, czy z ZUS-u, czy z podatków od nieruchomości, i tym podobnych, no może by troszkę mieli łatwiej, czy z czynszu, jeśli to jest jakieś wynajmowane od samorządów, mieliby jakoś trochę przynajmniej łatwiej w przetrwaniu tego trudnego czasu, jeśli już no, musi być ten lockdown. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw apelował do ministerstwa właśnie o zwolnienia na przykład z podatku od nieruchomości. Minister finansów odpowiedział, no, że jest możliwość udzielania na wniosek przedsiębiorcy indywidualnych ulg w formie odroczenia terminu lub rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości. Więc trzeba złożyć wniosek, wniosek będzie rozpatrzony, człowiek nie wie co z tym będzie, czy dostanie, czy nie dostanie, czy mu tylko odroczą termin, to za rok, czy się skończy pandemia i będzie płacił za te dwa lata wstecz, czy no jak już umarzać, no to wszystkim, którym się blokuje możliwość prowadzenia biznesu, no to wtedy kasować im te podatki z góry, bez jakichś wniosków, bez rozpatrywania, bez tracenia czasu, no bo na to wszystko, po pierwsze przedsiębiorca traci czas i nerwy, bo nie wie, jaką będzie miał decyzję. Po drugie urzędnicy tracą czas na rozpatrywanie tych setek tysięcy jakichś papierów. A to można zrobić naprawdę prosto, no po prostu jak się komuś blokuje możliwość prowadzenia biznesu albo ogranicza, no to nie powinno się od niego brać podatków, no, no proste.
Tu rozmawiamy o bonach i jak oceniasz może sam pomysł bonów, czy jest to tylko jakiś, bo zdaje się w ruchu 11 listopada też był postulowany bon oświatowy i czy jest to jakaś może akceptowalna forma zastępcza, bo tam postulowaliśmy bon oświatowy jako...
No bon oświatowy miał być jakąś formą przejściową do prywatnej edukacji. że pobiera to państwo podatki, no ale przynajmniej mogłoby je oddać w takiej formie, żeby rodzice mogli wybierać tę szkołę dla swoich dzieci i tam te pieniądze, żeby szły za dziećmi. No i byłaby to jakaś, no to miała być jakaś forma przejściowa, a nie docelowa. Mhm. No a tutaj akurat jest przejście w drugą stronę, no bo akurat do restauracji jeszcze można było po prostu chodzić dobrowolnie i stołować się tam, gdzie się chce. No teraz by były, miały być jakieś bony. No oczywiście no, istnieją takie tam formy, zdarza się, że i pracodawcy dają czasem na święta czy coś, talony, bony. Są też bony żywnościowe dla bezrobotnych czy dla jakichś ubogich rodzin, nie tylko w Polsce oczywiście, ale no istnieją takie rzeczy, że nie jest to jakaś nowość, ale no nie jest to jakiś postulat, który byśmy chcieli docelowo wprowadzać. Mhm.
Mamy też Państwa komentarze. Elżbieta Jędrzejczak pisze: bony już były dla osób z problemem alkoholowym, które sprzedawały za grosze, by mieć na winko, efekt kuracji zerowy.
No to powiedzmy i trochę inny cel był, bo to, tutaj bony mają pomóc restauratorom, czyli przedsiębiorcom. To nawet jak się tam, jak ktoś odsprzeda swój bon i ktoś inny go wykorzysta, to powiedzmy, że efekt będzie ten sam. Nie chodzi, no a w tych alkoholowych no to chodziło o jakieś, tak żeby nie dawać pieniędzy na alkohol, ale jakoś tam pomóc. No i tutaj się nie, widać, niekoniecznie sprawdziło. No.
Tadeusz Marszałek, to co, zamiast pieniędzy będą bony żywnościowe na michę ryżu dziennie, to zyskają tylko chińskie i wietnamskie takeaway. Codziennie się objawia geniusz bankstera i socjalisty i jego mentora.
To a propos... No właśnie, to jest pytanie, czy to będzie dodatkowe, to wtedy obciąży przedsiębiorców, którzy pracują, i podatników, bo tu miały być dopłaty, czy to będzie zamiana wypłaty na bony żywnościowe. No to oba te pomysły niezbyt, myślę, zachwycą pracowników. Naprawdę państwo jakby się skupiło na wycofaniu tego, co ludziom przeszkadza, to już by poczuli bardzo dużą ulgę. No bo to nie tylko chodzi o podatki, ale o wszelkie tam koncesje, pozwolenia, regulacje, przeregulowanie, formalności, formularze i tak dalej, co zajmuje ludziom dużo czasu i pieniędzy i to powinni teraz, skorzystając z okazji, że jest kryzys, to mogliby to robić, ci urzędnicy wszyscy, te wszystkie ministerstwa, skupić się na tym, żeby przestać utrudniać ludziom życie.
Mm-hmm. Mamy jeszcze pytanie od Mariusza Borowskiego. Nie da się wiecznie okłamywać i rabować Polski, więc jak sądzicie, ile jeszcze czasu upłynie, nim się Polacy przebudzą albo wszystko całkiem pierdyknie? No, zdaje się, tu w czasach pandemii już są jakieś, powiedzmy, ruchy, bunty. Czy myślisz, że to będzie jakiś większy ruch z tego?
No im dłużej to będzie trwało, tym większy pewnie będzie ruch, ale czy tak się ludzie masowo przebudzą i wybiorą coś dobrego, no to trudno przewidywać. No, na razie alternatywy nie widzę jakiejś znaczącej, rozsądnej niestety. Także no tu, zresztą tak jak wczoraj nawet poseł Andrzej Sośnierz przyznał, że no, siłą PiSu jest między innymi słaba opozycja. Także no, faktycznie no, nawet jeśli się ludzie tak przebudzą, no to jeszcze będą się musieli zorganizować i znaleźć jakiś przywódców, którzy będą mogli skutecznie przeprowadzić takie zmiany, które by chcieli. No myślę, że to będzie trudne, a kiedy wszystko pierdyknie, no już się przewraca, także może być niedługo.
Jesteśmy blisko może. Przy tych zmianach związanych z bonami żywnościowymi często wspomina się również o obniżeniu podatku VAT i tą sprawę postulowała Platforma Obywatelska, która tam wnosiła 3 rozwiązania, które miały uzdrowić polską gospodarkę, i ostatnim z tych komponentów recepty na kryzys według Platformy było obniżenie podatku VAT do 5%. I o pomyśle PO na antenie Radia Z została zapytana Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. To nie nowość, taki projekt jest konsultowany w naszym resorcie, jest konsultowany z premierem Morawieckim i ministrem finansów, ale to nie nowy wariant, to nie nowy wariant, o pomyśle na obniżkę VAT. Nie dowiedzieliśmy się od opozycji, która nazwała to receptą na kryzys. I teraz pytanie od ciebie, czy to by akurat miało sens? Obniżenie VAT-u, warto tu wspomnieć, że na obniżenie VAT-u w czasie kryzysu zdecydowały się m.in. Niemcy, Austria czy Belgia. Czy wierzysz, że to się w ogóle wydarzy? Bo to w porównaniu do bonu żywnościowego to brzmi akurat chyba rozsądnie.
Będę trochę zdziwiony, jak się wydarzy, znając premiera Morawieckiego dotychczasowe dokonania. Natomiast jak najbardziej obniżkę każdego podatku zawsze będę popierał. Także jak najbardziej jest to korzystne. VAT w ogóle uważam za bardzo szkodliwy podatek i bardzo dokuczliwy, także byłbym w ogóle za likwidacją, ale Unia nam każe, a my słuchamy, więc musimy mieć VAT, no ale przynajmniej jakby go obniżyć, no to zawsze byłoby coś, tylko no przypuszczam, no z tego co wiem, no to ma być obniżka VAT w gastronomii, przynajmniej takie były doniesienia z RMF-u, no to trochę mało, no tak przywitałbym chętnie obniżkę VAT tak w ogóle i najlepiej ujednolicenie go jakoś, a nie tam tych coraz inne stawki, coraz zmiana stawek różnych i dodatkowe formalności. Ale tak, no trochę wydaje się pomysł rozsądniejszy, choć też dość delikatny.
Jeszcze mamy Państwa komentarze. Iwona Beata pisze, komuna wraca w postaci PiS. No trochę to można powiedzieć
skojarzenia sobie w wielu zakresach, tak.
Sarf Sajkos pisze, myślę, że to dobry czas, by powstała jakaś alternatywa do PiS-u.
Bardzo dobry. Ale to, no, to zawsze jest dobry czas, żeby powstała, tylko no, z czego ma powstać, bo to nie jest tak prosto nawet wiedzieć, co trzeba zrobić. No to trzeba mieć sporo ludzi gotowych, zdeterminowanych, przygotowanych, gotowych faktycznie o te zmiany walczyć, no, wymóc je, przeprowadzić sensownie. No, nie jest to takie proste, żeby tylko no, mieć pomysł, żeby było lepiej.
Przejdźmy teraz do innych tematów gospodarczych. Jednym z takich tematów jest przesunięcie prezentacji Nowego Ładu, który miał być zaprezentowany już w niedługim, miał być zaprezentowany w marcu. I zapraszamy teraz Państwa na komentarz pastora Pawła Chojeckiego na temat Nowego Ładu. Zapraszam na ten materiał.
Jeśli nie uratujemy prawdziwej klasy średniej jako niezależnej finansowo i politycznie klasy, to stracimy Polskę. Zostaną tylko magnaci, baronowie, zblatowani z PiS-em czy z jakąś inną, nieważne jaką, władzą, którzy nigdy nie będą mieli polskiego interesu, tylko swój i plus rządowy, tak jak biskupi katolicy, sojusz tronu i ołtarza, i będziemy mieli gołotę, czyli bidoków, którzy muszą czekać na dotacje, jałmużny, 500+, czy już teraz po inflacji będzie 1000+, i tak dalej. Będą magnaci i gołota, a potem koniec Polski.
No więc prezentacja Nowego Ładu została przesunięta i rzecznik PiS-u mówi o tym tak. Potwierdzam, prezentacja Nowego Ładu zostanie przesunięta. Przyczyną jest sytuacja pandemiczna w kraju i wzrost zakażeń. Mówił wirtualnej Polsce wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, oficjalnie potwierdzając informacje wirtualnej Polski. Czemu PiS według ciebie przesunął prezentację Nowego Ładu?
No, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oficjalnie przekazała, że przesuwają, bo jest pandemia. Fajnie, że po roku się zorientowali, że jest pandemia. To dobry objaw. Nie przeszkadzała im jakoś w opracowywaniu tego planu, a teraz nie mogą go opublikować. Nie wiem, jaki to ma, miałaby mieć pandemia wpływ na to, żeby wpuścić PDF do sieci. Podejrzewam, że może oni myślą, że to jest wirus komputerowy, ten, co szaleje, ta pandemia, i że jak będą ludzie ściągać ten ich plan w PDF-ie, to się będą zarażać. Może jest taki ten i pewnie z tego samego powodu raport smoleński ciągle nie może być opublikowany, przekładany z powodu pandemii, a jeszcze wcześniej z powodu wyborów w czasie pandemii. A tak poważnie, no pewnie chcieli zrobić wielką pompę, wielką galę, że tu wspaniały plan i sukces i tak dalej. Ulubione hasło pana Morawieckiego. No a tu tak, no teraz wprowadzili lockdown, no to tak nie wypada troszeczkę tutaj się tak radować, tak i jakiś tu konfetti.
Sukces!
Tak jest, i sukcesów ogłaszać, więc no ze względów propagandowych troszkę teraz opóźnili swoją drogą. Być może z tego powodu, że chcieli tak bardzo ogłosić ten plan w sobotę, to tak odwlekali te decyzje o lockdownie, no ale już się dłużej nie dało, kiedy kolejne rekordy są przebijane. No mówię, nie ma powodu, żeby nie opublikować tego planu. No zapowiadają go od miesięcy, miał być tam w lutym, w marcu, no w końcu teraz już była data. Można go normalnie wrzucić w sieć, premier by wyszedł przed kamerę, coś tam powiedział o tym, dziennikarze by pytali, tak jak codziennie są organizowane konferencje prasowe online i pandemia w tym nie przeszkadza, no tylko, że nie, no mówię, nie byłby to taka wielka pompa i gala, jaką chcieli zrobić i tam muszą przesuwać. No jeśli to jest dobry plan, no to fajnie by było, szczególnie w takim trudniejszym czasie lockdownu, no to poznać, że mamy jakiś fajny plan na przyszłość, to chyba byłoby dobrze, no nie? No, może nie jest taki fajny, no nie wiem. może rząd przestał jakoś wierzyć w tę fajność tego programu, także no to jakieś tam, no teraz wszystko, co się tam, wszystkie decyzje się zrzuca na pandemię, jak się chce coś tam zrobić, tak jak mówię, tak samo ten raport smoleński, w ogóle bez sensu, no po prostu widać, że to nie jest żadna troska o los ludzi, żaden tu program, nie wiem, naprawy gospodarki, czy w ogóle Polski, czy poprawy, tylko no, miało być wydarzenie propagandowe i po prostu takie rozpoczęcie huczne, no już przygotowanie do kampanii wyborczej, o tak bym to powiedział.
Jednym z filarów tego Nowego Ładu miała być uczciwa praca, godna płaca. I mówię o tym dlatego, że pojawił się pomysł rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. O tej sprawie pisze many.pl. W Nowym Ładzie może znaleźć się pomysł rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, o które inspekcja prosiła rząd już 2 lata temu. Inspektorzy mogliby nakazywać pracodawcom przekształcenie umów śmieciowych w umowy o pracę bez kierowania spraw do sądu. Chodzi o pomysł sprzed 2 lat, by inspektorzy pracy mogli w drodze nakazu administracyjnego zobowiązać pracodawców do przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowę o pracę. I pytanie do ciebie, co sądzisz o tych nowych możliwościach Państwowej Inspekcji, to czy gdyby się pojawiły te nowe możliwości Państwowej Inspekcji Pracy?
Rozumiem, że uczciwa praca oznacza, że rząd ma mi zabrać połowę tego i to będzie wtedy godna płaca, połowę tego, co zarobię, tak? To wtedy będzie godnie, taki jest pomysł, żeby już żadnej umowy nieopodatkowanej się nie dało, czy tam mało opodatkowanej, czy ozusowanej się nie dało zawrzeć. No nie, zdecydowanie nie podoba mi się ten pomysł. Myślę, że ludzie powinni mieć dowolność zawierania umów. Jak ktoś chce na umowę o dzieło tam z małym podatkiem i bez ZUS-u, no to proszę bardzo. Zdarzało mi się tak pracować. Znam wielu ludzi, którzy tak pracowali, wcale nie czuli się śmieciami. Normalnie, uczciwie pracowali i mieli wynagrodzenie takie, na jakie się umówili i nie było żadnego problemu. A oczywiście ubezpieczenie w swoim zakresie zawsze można sobie wykupić, jak ktoś chce, a jak nie, no to jest ryzyko. No, trzeba naprawdę pozwolić trochę ludziom myśleć za siebie, nie traktować ich jak dzieci, za które trzeba prowadzić za rączkę do lekarza i do dentysty, bo nie umieją powiedzieć, co im jest. Każdy troszkę o siebie będzie potrafił zadbać, no a jak, no i pewne ryzyko się ponosi w związku z tym. Także tu absolutnie Państwowa Inspekcja Pracy ma dość kompetencji, dosyć obowiązków i naprawdę już w zupełności wystarczy.
Many.pl pisze również o tej sprawie, że według naszych informacji rząd zamierza rozprawić się ostatecznie ze śmieciówkami. Przygotowany jest cały pakiet przepisów i ustaw dotyczący ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych. W kółko gdzieś często się słyszy, przewija się ten pomysł, żeby ograniczyć stosowanie tych umów cywilnoprawnych. Zazwyczaj posłowie lewicy i lewica się też tym ekscytują. I co by to według ciebie oznaczało dla ludzi, obywateli, jeżeli rząd naprawdę, tak jak obiecuje, brałby się za po prostu naprawianie tego systemu pracy w ten sposób, że chciałby...
No więcej ludzi będzie pracować na czarno, no tyle będzie. Taki będzie skutek, no a trochę przedsiębiorców dostanie jakieś kary i może część gdzieś będzie musiała zbankrutować. Część będzie musiała więcej płacić, więc mniej zarobi, czy... No takie mniej więcej będą skutki. No jakoś ludzie się nie pchają do tych, do tych umów zawsze wspaniałych według rządu, tylko próbują uciekać. No widać, no tak jest, no i to nie zmieni tego prawo, mówię. Jeśli twierdzą, że są to nieuczciwe umowy. No jeśli faktycznie są nieuczciwe, no to uczciwości nie wprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w życie ludzi. To nie stąd się bierze uczciwość, że przyjdzie inspektor i każe być uczciwym. To naprawdę to są głębokie zmiany. To jest, jeśli chcemy mieć uczciwe społeczeństwo, to trzeba zaczynać u podstaw. Po pierwsze każdy od siebie musi zaczynać. Tak, tu jest przepis na uczciwość i z niego proponuję korzystać i wtedy nie trzeba będzie tak bardzo inspektora. Jeśli ludzie będą nieuczciwi, to najlepsze, najdoskonalsze regulacje tego nie naprawią. A jeśli będą mieć tę uczciwość w sobie, faktycznie ją zbudują w jakiejś dużej części społeczeństwa, no to inspektor nie będzie miał dużo roboty. No ale no, patrząc na to, jak ta władza i poprzednie też postępuje bardzo uczciwie, no to myśleć, że ich obchodzi uczciwość, to czy wierzyć w to jest no, dość naiwne, delikatnie mówiąc. Także no, to nie jest ten problem, po prostu szukają pieniędzy.
Jest też taka ciekawa statystyka. Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Europie, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, to około 1,2 miliona osób. No i tak jak wspomniałem, Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Europie. Czy według ciebie jest to jakiś problem, coś należy z tym robić, czy to jest po prostu skutek tego, że Polska jest nieprzyjaznym miejscem dla pracowników? No i...
Mówię, jakby rząd naprawdę zobaczył, jak bardzo ludziom utrudnia pracę, jak bardzo ludziom utrudnia działalność gospodarczą i z tym coś zrobił, z tymi wszystkimi, mówię, regulacjami, koncesjami, kontrolami, z podatkami i to obniżał, likwidował te wszystko, tę całą biurokrację, to i ludzie chętniej by pracowali na tych, powiedzmy, lepszych umowach, no bo byłoby łatwiej i przedsiębiorcy chętniej też by je zawierali, a kiedy to jest obwarowane tyloma obostrzeniami, tyloma regulacjami, tyloma kontrolami, a teraz się zapowiadają, jeszcze będzie jeszcze więcej kontroli, tam różne zmiany, no to nic dziwnego, że ludzie uciekają albo w te umowy łatwiejsze, albo w ogóle w jakąś pracę w tak zwanej szarej strefie, czy jakiś handel poza tą systemem kontroli VAT-owskiej, który już obejmuje wszystko, mnóstwo formalności, zawiłości, te kasy fiskalne, jednolite pliki kontrolne i tysiące urzędników, którzy tylko patrzą, co kto gdzie sprzedał pęczek marchewki. I jak to dużo czasu zajmuje przede wszystkim. Pieniądze to jest jedna sprawa, ale jak dużo czasu, to jest najgorsze, czasu, który ludzie poświęcają na biurokrację, na rozliczanie tych skomplikowanych rachunków, na użeranie się z kolejnymi kontrolami, a mogliby je poświęcić albo na ulepszenie biznesu, albo właśnie na pracę skuteczniejszą, albo na odpoczynek, czy przebywanie z rodziną, a muszą siedzieć w papierach. No.
Mam jeszcze komentarz od pana Aleksa. Ład dla Polski jest finansowo niedoszacowany, więc trzeba wykreślić to, co pozwoliłoby Polakom mieć więcej pieniędzy w portfelu. Musimy robić wiele, aby wszystko było po staremu. Komuchy zawsze okłamią.
Tak.
zgadzamy się z tą tezą. I mamy również zmiany w kontrolach Urzędu Skarbowego. Teraz urząd będzie mógł prowadzić kontrolę w całym województwie. To jest coś, co znowu szykuje rząd. Obecnie kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze ich właściwości, który co do zasady pokrywa się z obszarem powiatu. Pisze o tej sprawie PIT.pl. W przypadku natomiast większych miast obszar działania jest jeszcze mniejszy i może obejmować wybrane dzielnice. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł prowadzić kontrolę i czynności na obszarze całego województwa. No i
no to super. Teraz rozumiem, że wszystkie powiaty, znaczy urzędnicy z każdego powiatu będą mogli skontrolować każdego w województwie, każdego przedsiębiorcę, czyli ile dostaniemy kontroli teraz, ilu trzeba będzie nowych zatrudnić, żeby jeździli po całym województwie, ile jeszcze samochodów służbowych, ile służbowego paliwa i tak dalej. Nie no, naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, kontroli mamy o wiele za dużo. Także no, dawanie jeszcze większych możliwości czy nakazów kontroli, no to już w ogóle absurd. No, rozumiem, że teraz będzie nagle tak trzy, jeszcze zamiast jednej kontroli z urzędu przyjdą trzy na przykład kontrole z różnych urzędów. No to już na pewno bardzo to pomoże przedsiębiorcy rozwinąć swój biznes i na pewno zablokuje jego chęci unikania podatków i unikania w ogóle rejestrowania się. No wszyscy tym bardziej będą próbować działać w czarnej strefie albo nic nie będą robić, bo się już nic nie da, tylko wezmą i wyjadą. Taki będzie skutek kolejnego zwiększania kontroli i biurokracji.
O tej zmianie przepisów pisze też dalej PIT.pl. Dosyć ciekawie, bo wspominałeś, ile jeden przedsiębiorca będzie miał kontroli i zmiana przepisów, którą planuje Ministerstwo Finansów, może też doprowadzić do sytuacji, kiedy jednego podatnika będą mogły kontrolować jednocześnie trzy różne organy. Urząd Skarbowy, właściwy miejscowo, czyli to, co teraz kontroluje cały czas przedsiębiorców, Urząd Skarbowy z terenu województwa, czyli ten nowy przepis, oraz Urząd Celno-Skarbowy, czyli mamy minimum trzy urzędy, które mogą skontrolować teraz przedsiębiorcy.
To tylko no, w kwestii podatków, tak? Z urzędów skarbowych, bo jeszcze jest sporo innych. To jest normalnie gorsze niż mafia. No jak mafie biorą haracz, no to przynajmniej się dzielą jakoś, no jedna cię tylko tam nachodzi. Zwykle przynajmniej takie bywały zwyczaje, a tutaj tych urzędów normalnie jakbyśmy zaczęli wymieniać, to byśmy pewnie kilkadziesiąt wyłapali. No i no wyobraźcie sobie prowadzić, niektórzy niestety nie muszą sobie wyobrażać, bo wiedzą jak to jest, prowadzić działalność gospodarczą, przychodzi kontrola, no trzeba jej wydać wszystkie papiery, pokazać tutaj, tutaj. Potem przychodzi następna, tak? Potem, że w ogóle, a jak teraz przyjdą trzy naraz, no to komu dać teraz te, kserować wszystko, tak? Trzy razy, czy może ogarną sobie to sami? No to jest masakra, nie da się działać, po prostu działalność gospodarcza jest zatrzymana całkowicie, no. Absurdalna postawa i to jest taka ciągła postawa polskich rządów, żeby wszystko kontrolować, wszystko sprawdzać, wszystko nakazywać, żeby było tylko tak, jak oni wymyślili i że to i jeszcze myślą, że to dzięki nim się gospodarka kręci, bo oni wydają pozwolenia.
Mamy również jeszcze komentarze od Państwa w sprawie tych bonów żywnościowych, powiedzmy. Rafał Karkosz, reglamentacja żywności została wpisana do tak zwanej ustawy antycovidowej na początku epidemii. Nie wiem, czy nic.
No tam były różne reglamentacje. Między innymi najciekawsza była to zablokowanie tej sprzedaży tych płynów do dezynfekcji, że tylko tak tam gdzieś w internecie sobie można było tak sprzedawać.
Zdaje się maseczki też w
internecie. Tak, maseczki też, bo nie już, to państwo, był Orlen miał robić, czy te państwowe przedsiębiorstwa mogły tylko robić spirytus i tyle, chociaż wiele prywatnych się zgłaszało, że oni bardzo chętnie i bardzo tanio mogą produkować, tylko żeby nie musieli tej koncesji załatwiać, bo to kosztuje straszne pieniądze. No ale to nie przyzwolono. No, w Stalowej Woli też miały być miliony maseczek, no nie ma ani jednej. Tam jakieś inne przedsiębiorstwa coś produkowały w ramach niby tego rządowego programu, ale głównie to jednak te prywatne przedsiębiorstwa się ruszyły. No a w Stalowej Woli tam włożono jakieś pieniądze, stoją jakieś maszyny, ale ciągle nie uruchomione, także tak działa państwo. Mówię, żeby oni chociaż nie przeszkadzali tej gospodarce, to naprawdę może by sobie poradziła nawet i z pandemią.
Mamy również komentarz Mariusza Boruckiego. No to się Polacy na własnej skórze znów przekonają, jakim to dobrocieństwem w cudzysłowie jest komunizm, czyli utopijne hasełka, debilne decyzje i skutki takie, że nie wiadomo za co się złapać, choć nie rząd PRL bis ogłosi to wszystko jako kolejny sukces.
No tak, tak.
Sukces!
I mamy może jeszcze temat zza oceanu. Prezydent Joe Biden podnosi podatki w Stanach Zjednoczonych, pisze o tym Niezależna. Joe Biden planuje realizację kampanijnych zapowiedzi i szykuje sporą podwyżkę podatków w USA, jakiej nie było od blisko 30 lat. Jak ocenia Bloomberg, w perspektywie 10 lat przyniesie ona amerykańskiemu budżetowi ponad 2 biliony dolarów. O ile Białemu Domowi uda się wprowadzić zmiany w prawie, to nowe podatki obowiązywać będą od 2022 roku. No więc jeszcze może twój komentarz na ten temat. Zdaje się, Biden zaciera wszystko, co po Trumpie było możliwe.
Teraz... Tak, Trump obniżał w jakimś tam zakresie podatki, na pewno likwidował wiele regulacji. No Biden postępuje dokładnie odwrotnie i szybko. To ciekawe, no teraz wielkie dopłaty, jakieś dotacje, tak, z okazji tych pandemii. A tutaj znowuż będzie zabierać, czyli nam trochę daje, a jeszcze więcej potem zabierze, tak, te podwyżki podatków ponoć mają być najwyższe od 30 lat, także ma rozmach. 2 biliony no, potrzebuje na swój tam ten zielony ład wielkich pieniędzy. Tylko nie wiem, czy ktoś liczy, że no, jak się ludziom zabierze tyle pieniędzy, no to oni nie będą mogli działać, nie będą mogli rozwijać swojej działalności, także tak naprawdę no, gospodarka przysiądzie i w efekcie tych pieniędzy może być mniej, a nie więcej. Jest pewien jakiś tam próg, powyżej którego jak się podwyższa podatki, to niekoniecznie już te przychody do budżetu wzrastają. No ale też nie przychody do budżetu powinny być głównym punktem skupienia, ale jednak no, to ma służyć ludziom i powinniśmy się, czy rząd powinien się martwić, czy ludzie mają dość pieniędzy, czy mogą żyć dostatnio, a nie żeby w budżecie akurat było dużo pieniędzy. No ale Biden no, ewidentnie jest socjalistą i tu za centralnym sterowaniem i centralnym rozdawaniem i to no, on zabierze i potem zdecyduje, kto ma mieć, a kto nie.
W dzisiejszym programie, jak to znowu w tematach gospodarczych w Polsce, same informacje pesymistyczne, także teraz zapraszamy na krótki klip z pastorem Pawłem Chojeckim, czy wiara wymaga odwagi. Zapraszamy na ten materiał.
Wiara to jest odwaga. Prawdziwe zaufanie Jezusowi Chrystusowi to jest akt wielkiej odwagi. Dlatego odwaga połączona jest z wiarą, a z niewiarą co? Tchórzostwo. Zwycięzcy to są ci, którzy odważnie zaufali Jezusowi Chrystusowi. Każdy może sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, czy jest kozakiem, czy tchórzem. Jeśli jesteś tchórzem, będziesz strzegł sam siebie. Będziesz myślał, że ty sam najlepiej siebie ochronisz i nie zaufasz Chrystusowi. Chrześcijaństwo jest dla odważnych. Oczywiście wielu ludzi będzie mówiło, że są chrześcijanami, a ci, którzy naprawdę całe swoje życie postawili na Jezusie Chrystusie, to są wielkie kozaki. To będzie widać też w innych dziedzinach twojego życia. Nie uwierzysz Jezusowi, będziesz żył małym życiem. Pójdziesz za Jezusem. Będziesz miał coraz większe cele, coraz większe ambicje, coraz większe też możliwości. Będziesz żył prawdziwie zwycięskim życiem. Niekoniecznie łatwym, ale zwycięskim. Ponieważ walczysz nie dla siebie, a dla Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy za ten materiał i przejdźmy teraz już do ogłoszeń. Ramówka na dziś o 18:00. Zapraszamy na Idź Pod Prąd dogrywkę. O 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojskiego, jak oceniać władzę państwową, część czwarta, biurokracja, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy również do wsparcia naszej telewizji. W tym miesiącu już 550 naszych widzów zdecydowało się nas wesprzeć. Nasza telewizja jest finansowana z dobrowolnych państwa datków. Także zapraszamy do wsparcia. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję Państwu.
Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Dzisiaj zajmiemy się kolejnym atrybutem, czy sposobem, kryterium oceny państwa. Mówiliśmy pierwsze kryterium, czy naród pod władzą tego wymiaru władzy, że tak powiem, zbliża się do Boga. Mówiliśmy o obronie granic, suwerenności, wojsku. Później o systemie sprawiedliwości, o policji, o socjalizmie, ta trzecia, wewnętrzna część. No a teraz wejdziemy głębiej w sposób zarządzania państwem i tu kłania się księga najmądrzejszego króla ludzkiego, czyli Salomona. Otwórzmy sobie 29 rozdział, 4 werset. Król umacnia kraj prawem. Czyli władza państwowa ma dać dobre prawo. Dobre, no to można powiedzieć, dwa takie kryteria dobrego prawa bym dał. Pierwsze, czy jest zgodne z prawem Bożym. Inaczej mówiąc, czy to prawo jest sprawiedliwe. I drugie, czy jest przejrzyste. Czy jest czytelne dla każdego. Dzisiaj w państwach tych socjalistycznych, biurokratycznych człowiek praktycznie co nie zrobi, to jakiś przepis łamie. Bo tyle jest tych przepisów, część z nich jest dobra, ale ich jest taka gmatwanina, że nikt już nie wie, czy postępuje zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. Czyli władza dobra wobec Boga ma dać dobre prawo. Dobre, czyli zgodne ze sprawiedliwością Bożą, zresztą my mamy wyczucie tej sprawiedliwości, czyli ma dać narodowi sprawiedliwe i przejrzyste, proste, jasne, łatwe w stosowaniu, a nie zagmatwane prawo. Ta władza, która takie prawo da, umacnia swój naród i podoba się Bogu. Ta, która gąszcz prawny robi i niesprawiedliwość, jest obmierzła Bogu i ludziom.
Marca 1981 roku w Bydgoszczy podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej zostali pobici Jan Rulewski, Michał Bartoszcze i Mariusz Łabętowicz. 10 dni wcześniej powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Władze komunistyczne odmawiały rejestracji kolejnej organizacji, której nie były w stanie kontrolować. 16 marca działacze Chłopskiej Solidarności zajęli Komitet Wojewódzki Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Satelickiej Partii Chłopskiej współdziałającej z komunistami. Działacze Solidarności Robotniczej, zaproszeni na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej, postanowili przedstawić na niej postulaty Chłopskiej Solidarności. Uznali, że jest to dobra okazja, ponieważ na obrady przyjechał wicepremier rządu Stanisław Mach. Nie dopuszczono ich jednak do głosu i zamknięto obrady. Gdy odmówili opuszczenia budynku, pojawiła się milicja, którą ktoś wezwał i pobiła ich. K Krajowa Komisja Porozumiewawcza Związku Zawodowego Solidarność domagała się wyjaśnienia przebiegu zdarzeń i ukarania winnych. Ponieważ władze odmówiły, ogłoszono pogotowie strajkowe i Solidarność rozpoczęła przygotowania do ogólnokrajowego strajku generalnego. Władze ze swej strony rozpowszechniały wersję, że nikt Rulewskiego nie pobił, tylko on sam się okaleczył. Ostatecznie Solidarność zrezygnowała z ogłoszenia tego strajku i podpisała porozumienie z rządem generała Jaruzelskiego, zawierające zgodę na rejestrację Solidarności Rolników. W następnych miesiącach władze sprowokowały jeszcze kilka podobnych konfliktów, które wywoływały wśród członków Solidarności zmęczenie i spadek zaufania do przywódców. Ostatecznie doprowadziło to do tego, że opór przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego był stosunkowo niewielki.